Przyzwyczailiśmy się, że słońce wstaje, jest dzień, wstajemy, bierzemy się do roboty, później tam jakaś rozrywka, później spanie, słońce zachodzi wcześniej, nie? I że tak jak było wczoraj, tak będzie jutro. No otóż nie. To, że coś było wczoraj, albo nawet, że jest dzisiaj, wcale nie gwarantuje, że wydarzy się jutro. I tak samo jest z naszym światem. Przyzwyczailiśmy się, że on będzie trwał wiecznie, ten świat, który znamy. A Jezus jednak ostrzega. A teraz już nie tylko dociera do nas to, co z Biblii, ale wielu ludzi, patrząc na rzeczywistość, ekolodzy tam z tych zmian klimatycznych, politycy mówią, wojna światowa, broń nuklearna i tak dalej. Z kolei psychologowie, socjologowie biją na alarm, że odpływa nam nasze młode pokolenie. Mógłbym tak mówić naprawdę długo, bo ani słowa o technologii nie powiedziałem. Ten świat się kończy. Wszyscy to widzimy. Ale czy przekształci się w coś lepszego? Czy też to jest koniec definitywny? Do dyskusji o tym chciałem Was dzisiaj zaprosić na 13 do telewizji Idź Pod Prąd. Witajcie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy podeszli do tematu tak bardzo praktycznie. Nie będziemy mówić o znakach czasu, oczywiście bardzo ciekawy temat. Nie będziemy mówić o jakichś takich spektakularnych wydarzeniach, które się dokonają w czasie apokalipsy, czy przed przyjściem, tuż przed przyjściem Jezusa, jak ono będzie wyglądało. O tym też nie będziemy mówić. Chciałem się skupić na tym, co my mamy robić, no bo już dzisiaj tłumaczenie, że ten świat się kończy, no to jest takie trochę głupie, no bo nawet w Hollywood, czy Hollywood, nie, zauważyli, zrobili film właśnie z takim mniej więcej opisem. Koniec świata, który znamy, nie? Ten film Civil War, mam nadzieję, że spora część z Was była na nim w kinie, on właśnie, no tak jest reklamowany. Koniec świata, który znamy. No i teraz chrześcijanie, czy ogólnie wszyscy ludzie, myślę, że to ten świat się skończy dla wszystkich. Nie tylko dla chrześcijan, którzy tam wierzą w apokalipsę, nie? Że on się tak samo skończy dla chrześcijan, którzy, znaczy w sensie proceduralnym, jak to tam zniknie to, czy się zacznie jakaś wojna, czy nie wojna. W tym sensie, że to dotknie każdego z nas. Oczywiście los po śmierci, czy po tym końcu będzie różny dla, dla chrześcijan i niechrześcijan, ale samo to zderzenie z rzeczywistością tego świata przed końcem i końca będzie dla wszystkich nas takie samo. Nie? Dlatego chciałem, żebyśmy zastanowili się nad zastosowaniem przede wszystkim. No świat się kończy, no i co z tego? Albo inaczej, jak mam żyć w tym świecie, który się kończy? Na co, na czym się skoncentrować? Co być może zlekceważyć, czy nie przywiązywać do tego największej wagi? W tę stronę chciałem, żeby poszło nasze myślenie i przede wszystkim, na czym powinniśmy się, czym powinniśmy się zajmować jako chrześcijanie? Co powinniśmy robić? Nie? Bo każdy wie, że tam rano ma wstać, no to tam jeden zaczyna od umycia zębów, drugi tam od gimnastyki. W to nie wnikam i to dalej będziemy robić. Ale jaki ma być taki, że tak powiem, motyw przewodni naszego funkcjonowania w tym świecie, z którym z różnych kierunków widzimy, że ludzie dochodzą do wniosku, że on się kończy, że świat, który znamy, to jeszcze potrwa może 5, może 10, może pół roku. Zobaczcie dla Ukraińców, jak skończył się ten świat, który znamy. Nie? Jednego dnia. I ten film Civil War też dokładnie podobnie to pokazuje. Żeby nie było, że to myśmy tam teraz wyskoczyli z tematem. Księga Apokalipsy jest w Biblii od dawna. Zresztą proroctwa apokaliptyczne są już w Starym Testamencie. Księga Daniela jest tego najlepszym przykładem. I my o tym mówimy. Mówimy od lat. Na dowód pokażę Wam taki krótki fragment animacji, którą później, czy już teraz można też znaleźć i podawać dalej, ale animację, którąśmy zrobili, nie wiem, z 5 lat temu, przypomnijmy sobie te nasze czasy i zobaczycie, czy ma to ręce i nogi. Czyli to, co my mówiliśmy o przyszłości 5 lat temu.
Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, okay, jeszcze chwila na YouTubie.
O, ten. Jak on ma? Pastor? Hejtują typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mm-hmm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz.
Tak. No.
Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. Mm-hmm. W czasie Apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy.
Ja pierdolę, znowu się spóźnię. Jeszcze te rurki.
Co jest? Ruscy napadli na Polskę? Czy jak?
Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem?
Ruscy napadli na Polskę? Co to jest? Nie. No zobaczcie, że Ruscy napadli. Nie na Polskę, ale blisko, na Ukrainę. I zrobili rzeczywiście coś, co się ludziom w głowie nie mieściło. To dalej trwa. No fajnie, że tam Senat wreszcie tam ruszył tyłek i USA, mówię, i no tam jakieś pieniądze, choć niewielkie, ale ruszą na wsparcie. Mówię niewielkie, bo podobno znaczna część z tych 60 miliardów, no to zostanie w Stanach Zjednoczonych. Tam bezpośrednie wsparcie jest około 7 czy iluś miliardów. Stąd mówię, że stosunkowo niewielkie, ale dobre i to i niech to się dzieje. Chwała Bogu. No a my, także mieliście dowód, macie, już teraz można swoim znajomym wysyłać. To jest teraz w takiej troszeczkę nowej oprawie właśnie związanej, bo to jest ta wersja sprzed 5 czy więcej lat. A dzisiaj mamy taką troszeczkę upgrade'owaną wersję związaną z tym filmem Civil War, że to porusza wyobraźnię, że ten świat taki spokojna, dobra, dostatnia, sprawiedliwa Ameryka pogrąża się w bratobójczej wojnie i ten świat znika. Tego świata już nie ma. Jaki będzie ten kolejny, do końca nie wiadomo. Chciałem, żebyśmy zrobili stosunkowo krótką wycieczkę po Biblii, Nowym Testamencie, żeby zobaczyć, jakie zastosowania daje Bóg, czy wskazuje Bóg w związku z końcem świata. No zaczniemy od Jezusa, bo wiele słów Jezusa jest znanych. Niektóre są nawet cytowane przez polityków coraz częściej, ale o tych słowach Jezusa nie mówi się zbyt często. O tak powiem. Ja to nawet nie słyszałem, żeby gdzieś jakiś polityk tak zacytował Jezusa w tym wydaniu. Oczywiście możecie sobie przeczytać szerszy troszkę kontekst. Tam faryzeusze pytają Jezusa, kiedy przyjdzie to jego królestwo. Nie? Oni myśleli, że to będzie takie żydowskie królestwo. I w tym kontekście Jezus im odpowiada, ale my skupimy się tylko na tym aspekcie, który też bardziej nas dotyczy. Proszę.
A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi w dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego: gdzie, panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy.
Na pewno ten język jest trudny. Zgodzimy się, nie? Że jest po takim pierwszym przeczytaniu, widzicie wiele jeszcze, czy przynajmniej kilka znaków zapytania. O czym na przykład? O tych sępach, o co chodzi, nie? Przypominam dwa konteksty. Po pierwsze, Jezus rozmawia z wrogami swoimi, czyli z ludźmi ze szczytów religii, nie? Z faryzeuszami, którzy tam chcą go złapać, gdzieś no, osądzić najlepiej, donieść do prokuratury i tak dalej. A na pewno nie chcą zrozumieć istoty, nie szukają prawdy, nie szukają przemiany, nie? Tylko oni szukają haków na Jezusa. Nie, to widzimy, Jezus w tym kontekście mówi, to jest pierwszy kontekst, a drugi, że to są Ewangelie, czyli przejście pomiędzy Starym Testamentem. Jezus wypełnia Stary Testament i mówi głównie do ludzi Starego Testamentu, czyli do Żydów. A mówi, a potem przyślę wam Ducha Świętego i on was wprowadzi już we wszelką prawdę. Nie? Czyli Jezus jeszcze do nich mówi niejasno, niekiedy w zagadkach, nie precyzuje wszystkiego, niekiedy nakłada pewne konteksty na siebie, bo tu mamy jak gdyby dwa takie konteksty. Jeden jest jakiś nagły, ten drugi, nie? Że leżą, śpią w łóżku i nagle jeden zostawiony. Tu przy pracy są, jedna zostawiona, druga porwana. Nie? A ten pierwszy kontekst jest jakiś inny, nie? Że no, kto tam widzicie, że się dzieje, to nie wracajcie do domu, tylko skrzaniajcie już stamtąd, nie? Czyli jest jakiś czas na zrobienie tego i wcale nie jest powiedziane, że ten pierwszy opis jest chronologicznie przed tym drugim. Spokojnie, może być odwrotnie, nie? Że Jezus jeszcze mówi w zagadkach, jeszcze mówi niejasno, bo jesteśmy na poziomie Ewangelii, a dopiero potem Bóg daje objawienie dalsze, czyli listy, czy dzieje apostolskie, listy i Apokalipsa właśnie, czyli jak to się skończy, gdzie to jest szczegółowo już często w porządku chronologicznym z opisem, jak to będzie wyglądało, podane. Nie? Dlatego jeszcze z tego fragmentu nie będziemy wyprowadzać jakichś bardzo takich szczegółowych myśli, ale pytanie do was, które zdanie w tych słowach Jezusa jest zastosowaniem z tego faktu, że świat się skończy i to w sposób nagły, nie? No bo mamy te dwa opisy, jeden taki nagły w sensie, ojej, nawet nie wracaj do domu, tylko długa, nie? A drugi, śpisz sobie spokojnie albo jesteś w pracy, tu na komputerze, ten tam może myje podłogę, ten, nie wiem, kieruje samochodem i nagle, bach, znika, nie ma, zostaje zabrany, ten człowiek, nie? Czyli taki jeszcze, ale oba te konteksty są takie niespodziewane dosyć, nie? No bo on wychodzi, ten, który ma nie wracać do domu, nie przygotowuje się, nie idzie z tym pierwszą pomocą czy takim plecakiem, jak to już teraz mówią, żeby każdy w domu miał taki plecak tam na wypadek wojny, nie? Tylko on poszedł do roboty i nie spodziewa się tego, nie? Czyli oba te konteksty są takie nagłe, że ten świat się skończy w sposób nagły. Nikt się nie będzie tego spodziewał. Ludzie wyjdą rano do roboty albo wieczorem położą się spać i ten świat się skończy, nie? Taki jest opis z tych słów Jezusa, ale które ze zdań, czy które zdanie z tego opisu jest bezpośrednim zastosowaniem dla nas? Bo tego szukamy. Proszę, czekam na wasze propozycje. Mikrofon Michał ma, także można poprosić. Możecie sobie jeszcze przejrzeć w swoich Bibliach. Szepty słyszę, a teraz ktoś niech się odważy. O, Radek, chcesz? Prosimy.
Wydaje się, że ten 33 werset.
Tak. Zagadka nie jest trudna. Dajmy następny slajd. Rzeczywiście zobaczcie, że te słowa są skierowane bezpośrednio do nas. Tamte są informacyjne, że tak będzie to wyglądać. Jeśli znajdziemy się w tej sytuacji tego opisu wolniejszego, no to tam też jest, nie wracaj do domu, nie myśl o jakichś tam pozostawionych rzeczach. A ten jest zastosowaniem ogólnym, które Jezus chce, żebyś po tym opisie, kiedy on mówi tym ludziom religijnym, ludziom, którzy czekają na jakąś odmianę, oni tam bardziej na odmianę polityczną czekają i tak dalej, to jest... Jezus im mówi informacje, ale tu mówi zastosowanie. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować. Co się z nim stanie? Utraci je. A kto je utraci, odzyska je. To co, jakiś apel do zbiorowego samobójstwa, czy co? O co to chodzi? No widać, że tu są jakieś dwie postawy i to, a kto je utraci, odzyska je, jest kontrą do tego pierwszego, nie? Tej pierwszej postawy. Czyli nie chodzi tutaj o śmierć, czy o samobójstwo, czy o jakiegoś tego takie rzeczy, tylko o wybory w życiu. Zobaczcie, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować. Jak to rozumiecie? Gdzie tu jest punkt koncentracji w tym wersecie? Jakbyście go na dzisiejszy język przetłumaczyli? Proszę, znowu was zachęcam do udziału. Język Biblii jest taki trochę poetycki, troszkę niekiedy archaiczne słowa są użyte, chociaż tu akurat nie? Ale jakbyście to tak na chłopski rozum dzisiejszemu człowiekowi na ulicy pokazali tę myśl Jezusa. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je.
Żeby zrobić wszystko, żeby nie umrzeć, skoncentrować się na tym życiu obecnym, na przykład dieta, schron, takie tam.
Dzięki, widzę, że są konkrety. Ja mówiłem o tym plecaku, takim rescue staff, nie? Dieta, schron, jakieś suplementy, nie wiadomo co jeszcze, nie? Że jeśli będziesz miał taki punkt koncentracji, oczywiście możesz, to nie są nawet złe rzeczy. Tylko jeśli skoncentrujesz się na życiu tu i teraz, jeśli skoncentrujesz się na swojej tam jakiejś przyszłości ziemskiej, czyli to jest kariera, rodzina, co tam jeszcze, dom i tak dalej, zdrowie, schron. Wszystko fajne rzeczy, ale jeśli to jest punkt koncentracji, czyli twoje życie wokół tego się kręci, bo to jest zabiegać będzie, nie? To jest cel, to jest istota, to jest główna myśl twojego życia, żeby tu i teraz sobie zbudować królestwo, bezpieczeństwo, życie wieczne, nie? No bo niektórzy się łudzą, że tam jak coś może nauka wymyśli, albo jak coś zażyją. Ach, nie będę o tym gadał, bo to... szkoda czasu, ale słyszałem nawet takie bajki, że się zażyje pigułkę i się będzie 270 lat żyło, nie? To Jezus daje gwarancję, nie? To tak jak mówił jeden Żyd, który u nas kiedyś występował kilkukrotnie, nie? Że 100% gwarancja. Możecie zobaczyć o proroctwach na temat Jezusa. Poprosiliśmy Żyda, no bo to do nich były, do Żydów, były te proroctwa Starego Testamentu i rzeczywiście Żyd bardzo zgrabnie, ładnie pokazuje wypełnienie tych proroctw w Jezusie. Jezus tutaj gwarantuje 100%, że życie człowieka, który będzie skoncentrowany na tym świecie tu i teraz, to jest klęska, to jest disaster, to jest zły koniec, straci je, nie? No to jakbyście teraz rozumieli to ciekawe rozwinięcie. A kto utraci je, odzyska je. To już jest mało, nie? W pierwszym to jest dość jasne, nie? Tu łatwo to nawet na dzisiejszy język przełożyć. No ale co znaczy ta druga część? Kto utraci, zyska. Mateusz, prosimy.
No tutaj chodzi o poświęcenie, tak mi się wydaje, o poświęcenie jakichś swoich celów, tych osobistych, czyli przeciwność do tego pierwszego, dla Jezusa, Boga, dla Królestwa Bożego.
Tak, czyli jest jakaś gotowość zrezygnowania z tego wszystkiego. Tak rozumiemy. Już trochę mądrzejsi jesteśmy, bo nie mamy tylko tego wersetu Biblii, ale dużo więcej, nie? Czyli jeśli przyjdziemy do Jezusa mówiąc, słuchaj, jesteśmy gotowi ze wszystkiego zrezygnować, by być z tobą, by mieć to twoje życie. Pamiętacie, kobitka przy studni w Samarii, nie? Się zainteresowała, bo Jezus mówił, o, jakbym ci dał tej... takiej wody, którą ja tylko daję, to byś nigdy nie pragnęła. Już nie musiała tu chodzić. I tak. O, jaka to kuracja, nie? Daj, nie? No to Jezus tam jej trochę o punkcie koncentracji, jaki był cel jego życia, jaka forma o grzechu i tak dalej. No i mówi jej o uwierzeniu, przyjściu do niego, nie? Że wtedy, to jest jedyny przepis, można powiedzieć, na osiągnięcie prawdziwego życia. Czyli Jezus już sygnalizuje nam kierunek myślenia, jeśli chodzi o zbliżający się koniec świata, bo zobaczcie, że to jest przecież, to jest w kontekście i przed, i po końca świata. Nie? Że no koniec świata to jest taki moment w historii, że ludzie jasno widzą, że ten świat się skończy. No i teraz jedni budują schrony. Na 100 lat tam za te wszystkie konserwy, nie? Tuszonki różne inne, nie? Nasiona, żeby tam odbudować po katastrofie nuklearnej ziemię. Nie? Wszystko fajnie. Na tym się koncentrują, bo rozumieją ten koniec tylko z poziomu materialnego. Nie? Że tu będzie jakiś kataklizm. Ekolodzy straszą, że tam, nie wiem, oceany nas zaleją, huragany zwieją. I chałupa też się złoży jak domek skarb, nie? No tak tam sobie tą apokalipsę wyobrażają. Tam mówię politycy, mówią, no, trzecia wojna światowa, druga się skończyła tylko dwoma wybuchami nuklearnymi gdzieś na wyspie, daleko od nas, nie? No, ale teraz może być, że tak powiem, pojedynek nuklearny, no to kamień na kamieniu nie pozostaje. No. Rodzice, psychologowie, socjologowie widzą, zaraz gdzieś nam znikło, gdzieś uciekły nasze dzieci, ich nie ma. To jaki to będzie świat? Oni żyją w jakimś innym świecie. To nie nasz świat, obcy, nie? Także z każdej strony dochodzi do nas jakaś taka no, zła wiadomość, że ten świat, który znamy, któryśmy miał wady, ale go lubiliśmy, no on się kończy. No i teraz zdecydowana większość tych ludzi, którzy widzą, że ten świat się kończy, proponuje rozwiązania, żeby zachować ten świat, takie wiecie, doczesne, nie? Że no to tam pokój i bezpieczeństwo, zróbmy konferencję rozbrojeniową, mówi papież, nie? I tam, żeby nie, broni nie było i już, nie? Tylko żeby Gwardia Szwajcarska miała, nie? Reszta może nie mieć, nie? I różne takie pomysły. Ci mówią, nie pal węglem, tylko pal ruskim gazem i to uratuje planetę, nie? No tak jest, nie? Program Czyste Powietrze zakłada, że tym piątej klasy węgiel nie, ale gaz jest git, nie? Jaka w tym logika? No to ja już tam... Putin wie, ja nie wiem, ale... proponują rozwiązania, które mają jak gdyby albo opóźnić ten kataklizm, albo pomóc go przejść, żeby budować jakąś tam nową ludzkość i nowa lewica, nowe to mają tam przeróżne pomysły, nie? No a Jezus mówi, że to się nie da. Że ten świat zniknie i ty wraz z nim. Dlatego musisz przejść do nowego świata. Jeśli nie przejdziesz do nowego świata, tylko dalej będzie twoje życie skupione na starym świecie, tym materialnym, tych swoich prywatnych celach, no to zginiesz albo wcześniej, albo najpóźniej wraz z tym światem. Nie? Mówię, zginiesz, w sensie umrzesz i tyle, po tobie zakopią cię do ziemi i nie będzie. Nie? Ale jeśli przyjdziesz do mnie, porzucając to wszystko, co kiedyś kochałeś, co było dla ciebie najważniejsze, to wtedy otrzymasz prawdziwe życie. Zobaczmy apostoła Pawła krótko. Mieliśmy Jezusa. Mówię, ja nie wchodzę głęboko w te teksty, tylko szukam zastosowania. Wcześniej, pod koniec czwartego rozdziału jest dość szczegółowy opis, jak to się stanie, ale mówię, nie, to nas interesuje, tylko zastosowania. Czytajmy.
A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
Amen. No mamy opisy, mamy znowu gwałtowność tego zakończenia historii, którą znamy, świata, który znamy, nie, że jak złodziej w nocy. I mówię, zostawiamy te sprawy związane, jak to będzie i tak dalej. Wielokrotnie też o tym mówiłem, ta nasza animacja też trochę o tym mówi, ale skupmy się na zastosowaniach. No zastosowanie, pierwsze tu, szósty werset. Zobaczcie, prosto i jasno. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czyli inaczej mówiąc, pamiętacie, nie tak dawno mówiłem tam o cielesnych chrześcijanach, o liście do Rzymian, o 12 rozdziale, o przemienianiu umysłu i tak dalej. Nie? Że nawet chrześcijanin, czyli ktoś, kto już jest zbawiony, i tu jest jasno ta pewność zbawienia, że to Bóg przeznaczył nas nie na gniew, czyli nie żebyśmy wraz z tym światem zbuntowanym przeżyli, czy poszli doświadczać gniewu Bożego, czyli tego czasu apokalipsy, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Nie? Że pewność zbawienia, to, że należymy na zawsze do Chrystusa, jest oczywista, ale jedni będą żyli tak jak ten świat, mimo że należą już do tego nowego świata, do świata Jezusa Chrystusa, czyli można powiedzieć, że oni będą spali wraz ze światem, jak inni, tu jest to porównanie, a inni będą cały czas w stanie pobudzenia, alertu, gotowości, bo to znaczy czuwajcie, i trzeźwości, czyli zdolności do oceny sytuacji, trzeźwej oceny sytuacji. Co teraz trzeba robić? Nie? Czyli w gotowości i co teraz trzeba robić? Świat śpi. Część chrześcijan śpi razem ze światem. A część chrześcijan czuwa i działa. Czuwa i działa. Jak apostoł Paweł mówi, nie jakby w próżnię uderzać. Nie robić coś dla Boga, tylko robią precyzyjnie to, co dzisiaj trzeba dla Boga zrobić. Nie? Tym się różnią od tych chrześcijan śpiących. Nie? Co jeszcze? Zobaczcie, że mówiliśmy, i to nie tak dawno, o zbroi Bożej. Potrzebujemy, żeby ten stan utrzymywać i wypełnić wszystko, potrzebujemy Bożej pomocy. To nie da się zrobić w oparciu o postanowienie czy nasze ludzkie siły. Jeśli chcesz w tym stanie rzeczywiście wytrwać, tego pobudzenia, czuwania, gotowości do mądrego działania i wykonywania, to musisz mieć pomoc z wysoka, pomoc od Boga. Pancerz wiary, tu tylko część tego uzbrojenia, kto chce więcej, końcówka listu do Efezjan opisuje apostoł Paweł inne elementy. Pancerz wiary i miłości, przyłbicę nadziei zbawienia. No i zobaczcie, ostatnie zastosowanie. Zawsze to pokazuje. Większość chrześcijan, niestety dzisiaj ze względu na pewną tendencję w świecie, który idzie w kierunku wolności rozumianej jako bunt i samowola, że to jest prawdziwa wolność, kiedy nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, nie? To tak rób ta, co chce, to jest taka miękka forma powiedzenia tego samego. Zobaczcie, że ci obudzeni chrześcijanie, ci, którzy czuwają i którzy mają rozsądek, by robić to, co trzeba, oni są razem. I zobaczcie, co robią razem wobec siebie, bo mają misję na zewnątrz, ale co robią wobec siebie? Cały czas troszczą się, by wszyscy żyli życiem oddanym Jezusowi, by czuwali, nie spali i robili to, co trzeba. To jest wzór dla chrześcijan, nie? Że tu mamy ten aspekt indywidualny, tu mamy aspekt pomocy Boga, a tu my mamy aspekt społeczny, czyli Kościół. Bo po tośmy dzisiaj tu przyszli. Żeby w jakiś sposób troszeczkę zmniejszyć, czy nawet mocno zmniejszyć wpływ tego świata przez tydzień. Oczywiście oglądaliście programy o 13, nie? Tam przynajmniej część, nie? Tam też staram się, czy staramy się, różne inne programy. Ale większość waszego życia, naszego, mojego też, To był jakiś kontakt z takim zwykłym tu i teraz. I przejęliśmy część tego myślenia przez ten tydzień. A jeśli ktoś 2 tygodnie w tym siedzi, a jeśli pół roku, to on już śpi. On już w ogóle prawie że nie rozumie, o czym ja mówię. Nie? Dlatego przychodzimy tu, spotykamy się, żeby się napominać i pobudzać jeden drugiego. No i Paweł ich tu chwali, co też czynicie. Mamy Jezusa, mamy apostoła Pawła, no to zobaczmy apostoła Piotra.
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.
Amen. Znowu mamy ten jak złodziej, czyli nagle, szybko, nie? Czyli widzicie, że tu nauka Jezusa i nauka apostolska są całkowicie kompatybilne. Takie pytanie do katolików. Kiedy słyszałeś kazanie w swoim kościele katolickim na temat końca świata, o tych rzeczy, które czy Jezus mówił, apostoł Paweł, czy ten najważniejszy z apostołów dla katolików, czyli Piotr, nie? Jeszcze za chwilę do Jana przejdziemy. Kiedy? Zdaje się, że twoi księża nie chcą, żebyś o tym wiedział i słyszał. Nie chcą, żebyś o tym myślał. No a resztę wnioskowania to już sobie sam poprowadź. Jest koniec tego świata w jakiejś światowej zagładzie. Tu jest pewien szczegół, nie? Że zobaczcie, Świadkowie Jehowy budują takie porządne domy, bo co myślą? Że w tysiącletnim królestwie będą sobie w nich mieszkać. No toż zobaczcie, mówią, że się opierają na Biblii, ale przecież tu jest jasno. To wszystko spłonie, zniknie. Nie? Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, nie będzie. Nie? Czyli jeśli zainwestujesz w trawnik, w dom, co tam jeszcze, no to to spłonie. Oczywiście trzeba gdzieś mieszkać, trzeba mieć ładne otoczenie, a nie jestem przeciwko temu. Tylko czy to jest centrum twojego życia? Czy twój świat kręci się wokół twojego domu, rodziny, samochodu, nie wiem, motocykla, co tam jeszcze masz, pola? To wszystko, kiedy Jezus rozpocznie ten czas apokalipsy, to wszystko zniknie, zostanie zniszczone. Nie? No i teraz apostoł Piotr pyta, skoro, szukamy zastosowań, 11 werset, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Zadaję pytanie, nie? Żeby każdy, bo każdy inaczej na nie odpowie. Czy powinien inaczej nieco odpowiedzieć, bo każdy inaczej jest uwikłany w ten związek z tym życiem materialnym, doczesnym i tak dalej. Jakie powinno być wasze święte postępowanie i pobożność? Czym powinniście się odróżniać od ludzi niewierzących czy od chrześcijan, którzy śpią? Gdzie jest ta różnica? No pokaż ją. No zróbmy teraz 30 sekund w parach. Jak twoje życie różni się od życia sąsiada, który nie zna Jezusa, albo z drugiej strony cielesnego chrześcijanina. I po 30 sekundach wracamy. Jak trafiłeś na gadułę, nie miałeś szans. No ale jak wiecie, nasze spotkanie no, trwa półtorej godziny gdzieś, to i tak długo, ale mam nadzieję, że przynajmniej tym, co tu są i tam gdzieś w świecie rozrzuceni jesteście, to się nie dłuży za bardzo. Ale nasze spotkanie nie kończy się tutaj, przed kamerami, tylko jeszcze parę godzin mamy ze sobą, później jemy obiad, tam jakaś rozrywka, jakaś może spacer. Ten temat niech wróci, proszę. Nie? Bo dzisiaj te 30 sekund, no to wiem, ale nie chcę nadużywać też cierpliwości naszych braci i sióstr, czy widzów, którzy przyszli tu dzisiaj pierwszy raz na te gadki nasze wewnętrzne. Ale warto zrobić sobie taki rachunek sumienia, tak po katolicku powiem. Czym moje życie jako chrześcijanina, tego obudzonego, tego żyjącego dla Chrystusa, różni się od życia mojego sąsiada, który nie zna Jezusa i żyje porządnie, ale tak jak Jezus, zabiega tylko o sprawy tego świata. Nie? Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, pyta Piotr, i tu, zobaczcie, jest to fajne jeżeli. To jeżeli się zaraz pojawi u Jana w Księdze Apokalipsy. Można powiedzieć nie jako jeżeli, tylko jako pewna cecha prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Że tu jest taki, no, jeszcze to, co Jezus tam powiedział, kto utraci, zyska, to tu jest pewna cecha tego. Bo jeśli twoje korzenie są w tym świecie tu i teraz, to wcale nie pragniesz przyjścia Jezusa. No bo to wszystko się zmarnuje. Nie? Tyle roboty, na nic poszło, nie? I tak dalej, nie? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, to wasze życie, wasze święte postępowanie i pobożność będą naprawdę odróżniały się od życia przeciętnego Kowalskiego. Nie? Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Są dwa elementy. Zobaczcie, jak Żydzi religijni myśleli o swojej relacji z Bogiem. No patrzyli jeden po drugim i myśleli, czy ja jestem lepszy? Jeśli jestem lepszy od jakiejś średniej krajowej albo od tych dziadów, celników, popaprańców, jedni powiedzą pisowców, drudzy peowców, nie? W naszym słodkim świecie polskim, piekiełku, nie? To już on poprawia kołnierzyk, mówi, no widzisz Boże, no to ja zasługuję. Nie? Tak sobie kombinowali, czyli widzieli swoją świętość w porównaniu ze sobą nawzajem. Jeśli jestem trochę lepszy, no wszyscy tak robią, no to ja robię. Albo no każdy tam gdzieś, to no toż to ja tam też trochę, nie? Gdzieś tam upadam, no sobie daję tolerancję, nie? Jeśli porównujesz się z otoczeniem, z grupą, z rówieśnikami, ze światem i tak dalej, no to często będziesz nawet mógł uspokoić swoje sumienie. A tu z kim masz się porównać? To sam Jezus ma ci wystawić taką laurkę, czy mi, że jesteś bez skazy i bez nagany. Oczywiście w oczach Boga już tacy jesteśmy. Czytaliśmy wcześniej, przez krew Chrystusa. Ale wzrost chrześcijański, to upodabnianie się do Jezusa, to ono tu właśnie ma się zakończyć, że będziesz jak Jezus, bez skazy i bez nagany. To jest plan dla chrześcijańskiego rozwoju, dla charakteru i tak dalej. I jeszcze jest drugi czynnik, zobaczcie, w pokoju. Tu nie chodzi o M5, nie? W pokoju, w kawalerce czy gdzieś. Tu nie chodzi o pokój z Bogiem, bo ten już mamy. O co chodzi? O pokój w Kościele. Jak przejdziemy za chwilę do Apokalipsy, no nawet już możemy przejść, zobaczcie trzeci rozdział, tam nie będziemy czytać, ale tu jest wzorcowy Kościół pokazany. Trzeci rozdział, możecie sobie przeczytać, później 7-11. Jezus nie ma żadnej nagany do tego Kościoła. I cechą tego Kościoła jest, że oni wszyscy skupieni są na tym, by być wiernym Słowu Bożemu i głosić Jego imię. W kontrze do synagogi szatana akurat, od której znoszą prześladowania. Czyli to jest taka pełna jedność i zatopienie się w celach Jezusa, można tak powiedzieć. Nie? Tak wygląda ten Kościół, tak rozumiem to, co apostoł Piotr mówi. Bez skazy, bez nagany, w pokoju. Nie? Jako zastosowanie za chwilę pokażę wam takie krótkie zdanie człowieka, który chyba w Polsce jest takim największym i wizjonerem, i wykonawcą. Nie? To jest rzadka cecha. Mikołaj Rykowski z tej fundacji Wolne Miejsce. To jest chyba najbardziej znany taki działacz protestancki, chrześcijański w tej sferze socjalnej, społecznej, charytatywnej. Nie? To za chwilę to zastosowanie on wam powie. A wróćmy do początku Księgi Apokalipsy. To jest niezwykła księga pod każdym względem. I to, że opisuje te wydarzenia czasu końca, część z nich znajdziecie w takim, tym, no, powiedzmy, wizji artystycznej Andrzeja Patalona w tych rysunkach, nie? To można sobie to zobaczyć, ale to jest na bazie. Scenariusz jest w Apokalipsie, ale nie to jest w tej księdze wyjątkowe. Zobaczmy pierwsze trzy wersety. Jak sam Jezus opisuje tę księgę.
Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski.
Jezus, kiedy, można powiedzieć, zaleca nam czytanie tej księgi, używa określeń czasowych związanych z pilnością. To ma się stać wkrótce. Wkrótce. Nie? I tu drugie. Czas bowiem jest bliski. Nie, że to jest, no ktoś powie, no 2000 lat minęło, 1900 tam powiedzmy od napisania tej księgi. Ale wcześniej czytaliśmy Piotra i on tam tłumaczy. Właśnie wcześniej, jak sobie przeczytacie, no tłumaczy dla tych takich kpiących z tego i tak dalej. Że dla Boga jeden dzień to jest jak 1000 lat. Nie? I rozwinięcie tego można oczywiście dalej prowadzić, ale my się do zastosowań kierujemy. I tu sam Jezus pokazuje bardzo jasne zastosowanie. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, szczęściarz ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Nie? Czyta i słuchają. Wtedy, wiecie, forma spisana była bardzo droga, rzadka. Nie? Niekiedy w kościele był jeden egzemplarz Biblii, a niekiedy nawet niekompletny. Nie? Tylko część pism apostolskich mieli w tym pierwotnym kościele. Dlatego nie tak łatwo było samodzielnie czytać. No dzisiaj każdy z nas ma dostęp do kilku Biblii, a w telefonie też. To do kilkuset. Nie? Błogosławiony ten, który czyta i słucha, można by dzisiaj to powiedzieć, słów tego proroctwa, tej konkretnej księgi. Tu jest bardzo ważne. Bo zobaczcie, to się kiedyś stanie. Każde pokolenie. Dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, bliżej tego, niż byliśmy wczoraj. Nie? Czyli to się zbliża nieuchronnie. No to jeśli coś się zbliża i mamy jakiś przewodnik czy sposób, instrukcję ratunkową tego, Noż to cały czas powinniśmy to czytać, bo czym bardziej się to będzie zbliżać, to my tę instrukcję ratunkową będziemy lepiej rozumieć. Jeszcze 1000 lat temu, a nawet 100 lat temu, jak ktoś mówił, że znamie na przedramieniu albo na czole, no to się w czoło mógł popukać, co to tam jakieś, nie? Dzisiaj to już się nikt nie śmieje, nie? Dzisiaj już wiemy, że to jest możliwe. Totalna kontrola za pomocą chipów. I takich przykładów mógłbym mnożyć bardzo wiele. Błogosławiony. I teraz można by sobie zadać, dlaczego on będzie błogosławiony? Proszę, mikrofon. Dlaczego ten... Jezus mówi, że będzie błogosławiony. No a wy spróbujcie odpowiedzieć, dlaczego? Czym? W jaki sposób zostanie uszczęśliwiony ten człowiek, który będzie czytał i studiował Księgę Apokalipsy? Jakieś propozycje? Trzeba podnieść albo mrugnąć do Michała. Komuś przychodzi? Skąd to szczęście ma wypływać? No, Leszek.
W tym 3 wersecie jest odpowiedź, że słuchają słów proroctwa i zachowują to.
Tak, że coś zrobią, czego inni nie zrobią. Nie? I to im się do czegoś przyda. Jakaś korzyść z tego będzie, że oni zrobią to, co trzeba. Jeszcze ktoś? Marcin? Oczywiście, panie, też zapraszamy do dyskusji. No, na razie panowie górą, dobrze, bardzo się cieszę. Jestem męskim szowinistą.
Może właśnie ci, którzy słuchają tych słów, tych proroctw i zachowują je, to oni będą mieli większy spokój, jak to wszystko będzie się działo.
Tak. Kolejny. Inni będą przerażeni. Inni zaangażują się w coś głupiego, a tu nagle ręka w nocniku i musieli to wszystko zostawić. Nie? A ci, którzy studiują, to będą wiedzieć, w co się angażować mocno, w co w ogóle, a w co tylko średniutko. Średniutko. Bo nie ma co tutaj, że tak powiem, na 1000 lat rzeszy budować, nie? Czy chałupy na 1000 lat, nie? Amerykanie jak budują? Z dykty, z gipsu, z drewna, nie? Te domki, to wiecie, przyjdzie huragan, nie ma, gdzie to miasto było, nie ma, nie? Już wszystko. No ale przyjdzie 2 tygodnie, o, patrz, znowu miasto stoi. Nie? No bo z dykty i z kartonu to sobie od razu odbudują tam te wszystkie swoje klitki. Nie inwestują. A u nas jak się buduje dom? Jak się dokopie? Najpierw kopią. Kiedyś łopatą uczestniczyłem w tym osobiście normalnie. 3,5 metra trzeba było dół, taki jak lej po bombie normalnie wykopać łopatą, nie? Bo jeszcze wiecie, gdzie tam... No ale to historie. Nie będę o tym mówił. Jeśli źle zainwestujesz, masz mało życia. Niektórym się ono skończyło wczoraj, innym się skończy jutro, a niektórym za 20 lat. Ale to dalej jest niedużo. Starzy ludzie to wiedzą, jak czas szybko spieprza. Najszybciej ze wszystkiego. I już zima, i już lato, i znowu, i 60, 70, 80 i krzyż, nie? Także tak to mniej więcej leci, nie? Jeśli ktoś czyta ten koniec, to inwestuje w to, co trzeba, nie? Jest przygotowany, robi co trzeba, nie boi się jak inny, nie żyje... Ojej, no to zmarnowałem swoje życie, no. Sorry, Jezu, no. I tylko tyle byś mógł powiedzieć. Pewnie jeszcze by można dać kilka innych błogosławieństw. Na przykład będziesz mógł innym pomóc. Pamiętacie, po co się Kościół spotyka? Żeby siebie nawzajem zachęcać. No a jeszcze też przecież jest świadectwo przed światem. Jeśli siedzisz w temacie, no to jesteś błogosławieństwem dla innych. Ale też i sam doświadczasz z tego powodu błogosławieństwa. Czyli Jezus zachęca do życia w takim, jak gdyby, w takiej perspektywie, że Jego przyjście jest bliskie, a On przyjdzie wkrótce. To sam Jezus zachęca. Niezależnie od tego, że od tej zachęty minęło 1900 lat. To na pewno jesteśmy 1900 lat bliżej. O ile tam w czasie apostołów mogli sobie mówić, to jeszcze będzie tamtego, nie? Chociaż oni żyli naprawdę, jak patrzymy na dzieje apostolskie, to myśleli, że Jezus zaraz przyjdzie. I zaiwaniali nieźle. Zrobili więcej niż my, mając wszystko. Dzisiaj, nie? Media, takie, śmakie. To oni napełnili cały swój świat nauką Jezusa Chrystusa. Bo myśleli, że on zaraz przyjdzie. To była jedna z motywacji. I my mamy dzisiaj z tej motywacji też skorzystać. Zobaczcie następny werset. Też bardzo ciekawy, jeśli chodzi o tę księgę. Ja nie znam innego miejsca w Biblii, które by o tym mówiło. Proszę.
I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen.
Tak jest. Amen. Uczynił rodem królewskim. To znamy, możemy zobaczyć sobie na przykład w liście Piotra. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. No to praktycznie na każdej karcie Nowego Testamentu znajdziemy. Ale to zdanie jest tylko tutaj. Chyba, że mi wskażecie. Jest bardzo często, że Jezus nas ukochał. Ale to jest czas przeszły. A tu jest w czasie teraźniejszym. Że Jezus dzisiaj nas kocha. Dzisiaj mnie kocha Jezus. Pan nad królami ziemi. Pan nieba i ziemi mnie osobiście teraz kocha. Będziesz w jakimś dołku, będziesz się bał. Przypomnij sobie tę prostą myśl. Nie ukochał cię 2000 lat temu, kiedy za ciebie umarł na krzyżu. Wtedy też. Ale on dzisiaj żyje, panuje i ciebie i mnie teraz kocha. Nie ma w innej księdze tak sformułowanej tej myśli, że Jezus teraz mnie kocha. Skoczmy na koniec. Przepraszam. Jeszcze Apokalipsa 3:20. Najczęściej używany przez nas podczas ewangelizacji werset. Zobaczcie, że on też się w tej księdze znajduje. Pokazuje jej wyjątkowość. I też jest teraz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Teraz, jeśli kto usłyszy głos mój. Teraz. I drzwi otworzy. Dziś. Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną na zawsze. Dzisiaj możesz zmienić swoją wieczność, przeznaczenie swojej wieczności. To jest też w tej księdze. No a teraz skaczemy na koniec i to już jest koniec. Nie? Przeczytajmy zakończenie Księgi Objawienia.
Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.
Tak się kończy ta księga. W środku jest opis tego, co się będzie działo. Opis chronologiczny, tam często jest potem, 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 czy następnie. Oczywiście są, że tak powiem, wtręty boczne, trzeba to jakoś tam mądrze przez studiowanie, porównywanie z innymi też fragmentami Biblii złączyć w jedną całość, ale tak jak powiedziałem, my będziemy się dzisiaj koncentrować na zastosowaniach. I zobaczcie, jakie tu jest zastosowanie. Co robi prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa? Przyjdź. Woła, przyjdź. Mówiliśmy bez skazy tego w pokoju. Woła, przyjdź. Apostoł Piotr mówił, jeżeli pragniecie, to tak będzie wyglądało wasze życie. A jeśli wygląda inaczej, to znaczy, że nie pragniecie. I tu prawdziwy Kościół Jezusa, a Duch Święty i oblubienica, czyli Kościół, mówią, przyjdź. A ten, który słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto jeszcze nie przyszedł do Jezusa, kto jeszcze pragnie, tak jak ta kobieta samarytańska, tej prawdziwej wody, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo. Zobaczcie, niech darmo weźmie wodę święconą. Nie. Tam kupczą. Tu, każdego dnia, dzisiaj, możesz przyjść do Jezusa i napić się do woli. No, tam wiem, że niektórzy to może opacznie mogą zrozumieć. Za darmo. Nic nie płacisz. Żebyś żył wiecznie, wystarczy zawołać do Jezusa. Weź od Niego darmo. On już czeka. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Apokalipsa 3:20, wejdę do Niego. I tak się kończy. Ten, kto pragnie, niech woła darmo. Niech bierze. Zobaczcie, że jak gdyby wydźwiękiem Apokalipsy jest stan Kościoła czuwającego, który woła wraz z Duchem Świętym do Jezusa przyjść, ale stan Kościoła, który jest świadectwem, który mówi światu, weź darmo. Jezus czeka, Jezus dzisiaj chce dać ci wodę życia, życie wieczne. I zobaczcie, że to jest też powtórzone na koniec. Przyjdź, Panie Jezu. Tak ma żyć prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Część będzie spać. Część będzie się podniecać nie tym, co trzeba. Jest grupa chrześcijan, którzy cały czas tam tylko te znaki wyszukują, ale nie ma zastosowań z tych znaków. Nie robią nic. Bo część z kolei z nich mówi, a jeśli to jest tak blisko, to ja już tu poczekam spokojnie w domu, niech już ten Jezusik se przyjdzie. Nie? A część czuwa i działa. Mam nadzieję, że do nich należymy. Zapowiedziałem zastosowanie Mikołaja Rykowskiego, także niech on tu zakończy tę część, bo on mówi o tym, jak powinniśmy wykorzystać, spędzić swoje życie w kontekście jego końca. Mówi o swoim przyjacielu, który zginął tam, wiecie, na wojnie w Izraelu w wieku 36 lat i wczoraj był jego pogrzeb. I w tym kontekście mówi, ale taki sam dokładnie kontekst jest z końcem świata związany. Dlatego niech przemówi Mikołaj Rykowski, potem my przemówimy śpiewem, będziemy chwalić Boga, a potem jeszcze poproszę was o pozostanie, żebyśmy porozmawiali o zastosowaniach takich bardzo polskich, tu i teraz. Zapraszam Mikołaja Rykowskiego.
Ja jutro jadę na pogrzeb mojego przyjaciela. Damiana, który zginął w gazie, nasz wolontariusz, który z którym pracowaliśmy i na granicy 7 miesięcy na Ukrainie i 2 miesiące w Turcji, a teraz potem jeszcze był Maroko, teraz właśnie w gazie. Niestety trafiła go rakieta. Jutro będziemy żegnać go w Przemyślu na cmentarzu. My też będziemy jako fundacja chcieli ugotować w naszym garze jakiś posiłek gorący, bo jest zimno, żeby dla gości, którzy przyjadą z całej Polski, tam mogą być tysiące ludzi. I to jest taki moment, kiedy ktoś odchodzi, a ten człowiek miał tylko 36 lat, czyli bardzo, bardzo, bardzo młody człowiek, kiedy jest taki moment i jemu się życie już zakończyło. Już wszystko, co miał zrobić, zrobił. Teraz jest, wierzymy to z Bogiem. I to jest warto tyle pomyśleć, że szkoda czasu na kłótnie, szkoda czasu na różnego rodzaju spory, szkoda czasu, bo można zrobić dużo więcej w zgodzie. Zgoda buduje. Zgoda powoduje to, że ludzie mogą iść w jednym kierunku. Jak idzie się w jednym kierunku, to się człowiek tak mniej męczy, bo pomagamy, jak w stadzie. Zobaczcie, jak ptaki lecą. No, to jest stado, pomagają sobie wzajemnie. To jest łatwiej. My powinniśmy być bardziej stadni, bardziej pomagać sobie wzajemnie. I co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, wtedy, kiedy idziemy razem, kiedy się nie kłócimy, to nasza energia przekierowuje się na te dobre rzeczy.
Nasz Bóg potężny jest. Jezus przedstawia się w Apokalipsie, Jezus przedstawia się jako Pan nieba i ziemi, Pan królów, Pan wszystkich władców, premiera i prezydenta razem i całej prokuratury i jeszcze paru innych rzeczywistości. Dlatego, jeśli chcesz żyć pełnym życiem, musisz się koncentrować na Nim i na Jego mocy, a nie na mocy złych ludzi czy na mocy władców tego świata. Nasz Bóg, On potężny jest.
Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć.
Nasz Pan, On potężny jest.
Jak grom Jego kroki, błyskawicą Jego pieśń.
Nasz Pan, On potężny jest.
Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył,
że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w Nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w Nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest.
Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd.
Nasz Pan potężny jest.
On przemówił ciemności i stworzył ten świat.
Nasz Pan potężny jest.
Ponosząc i karę wylał na Sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać,
że nasz Pan
Na dowód tego, że chrześcijanie mówią o końcu świata, o tym, że Jezus wróci, o tym, że to będzie najwspanialszy taki, jeśli chodzi o doświadczenie, przeżywanie dzień naszego życia, gdzie zobaczymy Jezusa już twarzą w twarz. to zaśpiewajmy piosenkę, która chyba ma ponad 100 lat, jeśli nie więcej. Można mnie poprawić, nie sprawdzałem tego. Ale to już Armia Zbawienia, gdzieś tam jeden z kościołów chrześcijańskich z przełomu XIX i XX wieku śpiewali tę piosenkę. I zobaczcie, że my dzisiaj możemy ją śpiewać dokładnie tak samo, jak 100 lat temu oni. Polak, gdy jest mu źle. No właśnie, no to widzimy, jesteśmy u siebie. Co robi Amerykanin, gdy jest mu źle? Nie tylko. Buduje arkę. Robi coś. Nie? Modli się. Jest taka piosenka, no trochę militarna. Chwal Boga i podaj amunicję. Nie? Praise the Lord and pass the ammunition. Bardzo znana piosenka wojskowa amerykańska. Oczywiście ona ma zastosowanie symboliczne w każdej innej dziedzinie życia. Polak narzeka. Niekiedy może się na różańcu pomodli. Jeśli to wiadomo, że to nie jest modlitwa, no ale tak nas tu tresują, nie? Klechy. A my mamy być zaczynem dla tej ziemi nowego narodu, który nie narzeka, nie modli się na różańcu, czyli nie wiadomo do kogo, dziad do obrazu, a obraz ani razu, to modli się do prawdziwego Boga i wychodzi w pole. W pole to nie znaczy, no może też znaczyć, ale to kiedyś nasza jazda wychodziła w pole, żeby zmienić rzeczywistość. Dlatego zamiast narzekać, módlmy się do Boga, żeby prowadził nas na skałę, czyli do najwyższych naszych możliwości i poziomu rozwoju. Prowadź mnie na skałę, która przewyższa mnie.
Boże, usłysz mnie i zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam
koniec jeszcze zaśpiewajmy piosenkę, do której zainspirowała mnie 9-letnia Lili, która w ten sposób głosiła światu Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Zaśpiewajmy i my. Niech świat usłyszy. Niech świat słyszy nasze świadectwo. Widzi naszą niezwykłość. Widzi nasze czyny i chwali Ojca, który jest w niebie.
Ty jesteś światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Ty jesteś światłem nadziei, co rozjaśnia mrok. Z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Ty nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w Twej krwi.
Dzięki. Niektórzy jeżdżą ze 150 kilometrów, żeby tu dla was zagrać, albo tu razem z nami być. Także dziękujemy. Cieszymy się też, że oglądacie nas gdzieś daleko, gdzie spora część z was nie ma dostępu do biblijnych protestanckich kościołów. No, staramy się to wam dać jako zastosowanie. No to mamy dla was dzisiaj robotę. Zrobiliśmy ten materiał z Apokalipsy, o końcu świata, o tym, jak to może wyglądać, jak się uratować przed tym końcem świata przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, a teraz opakowaliśmy w nową, można powiedzieć, w nowe pudełko, no bo świat się zmienił. Już jest film Civil War, który, no myślę, że kilkaset tysięcy Polaków najmniej już obejrzało. Oczywiście mamy też wersję angielską tego klipu, to można swoim przyjaciołom gdzieś tam, gdzie jesteście rozrzuceni jako Polonia, podawać, ale dzisiaj już jest na naszym kanale. O, widzicie, tu można rozesłać swoim znajomym, dyskutować później z nimi na Facebooku, z tymi, którzy obejrzą. My powoli będziemy kończyć, ale jeszcze nie do końca. Ten temat zakończyliśmy i wracamy do ewangelizacji Polski. Nie? I tu się dzieją różne ciekawe rzeczy. Oczywiście widzimy bezmiar, no nie wiem, przestępstw, złodziejstwa, wiecie, nawet sztuczne porcelanowe zęby za nasze pieniądze, jakieś mędy z Orlenu sobie wstawiały, nie mówiąc o wstrzykiwaniu botoksu w dupę, czy gdzie tam jeszcze. To wiecie, człowieka szlak trafia, bo to ile firm zbankrutowało? przez te sztuczne zęby jakiegoś debila, który ukradł nam te pieniądze, jeszcze w patriotyczno-ryzykowym sosie. Jak ktoś sobie z tego zda sprawę, to powinien być wkurzony. A to właśnie przez znieczulice i dziennikarzy, którzy w ogóle starają się jak gdyby o tym zapomnieć. Ludzie nie są wkurzeni na to już dzisiaj. Nie? No, my powinniśmy to wkurzenie i chęć zmiany kultywować i rozwijać w sobie. I wielu ludzi mówi, zaraz, miały być rozliczenia, miał Ziobro siedzieć za kratami, no już tak niech będzie, no przynajmniej tyle. Miały być konfiskaty majątków. No nie wiem, zębów im nie będziemy wyrywać, ale zapłacić to oni za to powinni. Jakimiś ciężkimi robotami. Na razie to ja jestem na ciężkie roboty właśnie, że chcę ratować naród i mówię to, co trzeba temu narodowi od kilkudziesięciu lat. To ja jestem na roboty przymusowe skazany, a nie te... No i tak dalej, nie? I my się tym zajmujemy. Jak wstrząsnąć Polaków? Jak dotrzeć do nich? Jak pokazać, że żyją w jakimś śnie, w jakimś zabobonnym letargu? Znowu poproszę mojego przyjaciela Mikołaja, żeby powiedział więcej, jak on odczytuje ten proces, szczególnie ten film, który Szymon z Euniką zrobili. Także poprosimy na chwilę jeszcze Mikołaja Rykowskiego.
Z jednej strony współczuję pastorowi, z drugiej strony mu zazdroszczę, bo jednak być takim wybrańcem Bożym to jest coś. Nie każdy na to zasługuje, tak mówię zupełnie szczerze, bo naprawdę sercem jestem całkowicie za pastorem i wspieram, ale także po cichu lekka taka zazdrość, że spotkało to człowieka, którego znam, który dzisiaj może śmiało powiedzieć, że został właśnie za to skazany. Ja wierzę, że to skazanie to trochę jak w historii Pana Jezusa. No, najpierw była śmierć, potem jest zmartwychwstanie. Najpierw wszyscy pogrzebali, najpierw wszyscy już powiedzieli, że to jest koniec i można powiedzieć, idziemy do domu, już zakończone jest chrześcijaństwo, Pan Jezus umarł, a za chwilę ci sami, którzy mówili w ten sposób, szli, głosili Ewangelię, bo byli napełnieni Duchem Świętym, zobaczyli fakt zmartwychwstania, zobaczyli fakt końca tej całej historii. My nie znamy końca tej historii. My jesteśmy w trakcie. My jesteśmy, można powiedzieć, w takim trakcie, prawdopodobnie takich trzech dniach śmierci między już tym ukrzyżowaniem, tak, tym usądzeniem pastora, a czasem, kiedy zobaczymy, ja w to wierzę, zwycięstwo, dlatego że to się na pewno zamanifestuje, bo jak czytamy Biblię, to zawsze, za każdym razem te historie, chociaż wyglądały tak beznadziejnie i tak w zasadzie, można powiedzieć, zagmatwane, mamy przykład Księgi Estery, gdzie w zasadzie, można powiedzieć, naród izraelski już miał być pogrzebany i koniec, już się nic nie miało ostać i nagle rozwiązanie przychodzi. I ja wierzę w to, że tutaj tak samo, a czy to będzie czas bliski nam, czy troszkę dalszy, tego nie wiemy, to od Pana Boga zależy, ale ja wiem, że tak na pewno będzie. Z tych, co znam, to jest najlepszy pastor do takiego przykładu, do którego Bóg mógł go użyć. On potrafi to znieść, robi to z wielką godnością. Słyszałem jego mowę, oczywiście tylko w tym filmie, w sądzie, tą mowę końcową, była genialna. To było jedno z lepszych kazań, coś w rodzaju Luthera Kinga. I zwróćmy uwagę, oczywiście bez porównania, bo wiemy, że Luther King źle skończył jako człowiek, jako życie, ale zwróćmy uwagę, jaki ruch powstał, kiedy słyszeli ludzie jego kazanie.
No widzicie, że Mikołaj jest wspaniałym przyjacielem i wizjonerem. Nie? I on to widzi z takiej innej perspektywy, nie takiego przeżywania, ojej, krzywda się stała i tak dalej. To wszystko prawda, ale my nie załamaliśmy rąk, my idziemy dalej, robimy to, co trzeba. I on jeszcze mówi, że tak jak w wielu historiach biblijnych, przecież oczywiście no, historia Jezusa, historia Estery, ale historia Mojżesza, to przecież on zaczął, no, dostał łomot i 40 lat tam ileś siedział u teścia, a tam krowy pas i żadnego tam wyzwolenia swojego narodu nie było. A potem jednak było, nie? Także widzimy często właśnie takie historie, jak gdyby już, że po ludzku to już się nie da, a z tego coś się odradza, nie? To zresztą w różnych kulturach, poezjach też taka paralela ciągle występuje. I my też na to w Polsce czekamy, że to było po coś. Kiedy to się zaczęło, to ja się modliłem, Boże, użyj tego, żeby wstrząsnąć całym narodem. Wiedziałem, że to jest wielka niesprawiedliwość, wiedziałem, że to jest ruska i katolicka agentura za tym stoi, nie? To było dla mnie oczywiste, nie? I wiedziałem, że prawdopodobnie no, odniosą jakiś sukces, choć nie wiedziałem, że aż taki. Że wiecie, że w Polsce można prawomocnie skazać. Myślałem, że gdzieś na końcu jakiś, wiecie, sąd się tam pojawi. Wiedziałem, że jest apelacyjny, to trzech sędziów. No to już trzech takich by znaleźli synów, nie? No nie, no że gdzieś się to skończy, nie? No skończyło się skazaniem, nie? Zobaczcie, jak triumfowali. Przecież w tym brali udział też niektórzy protestanci, pojedynczy, ale jednak brali. Dostarczali, można powiedzieć, ubeckiej amunicji tym katolickim hejterom, nie? To przecież wiemy. O tym to było też na tym procesie, to się pojawiało, nie? Czyli już miał być zaorany. Nasz Kościół miał przestać istnieć, ta telewizja miała przestać istnieć, a ja miałem albo, że tak powiem, zestrzelić w łeb, albo wylądować w psychiatryku, albo za kratkami, nie? No trzy miałem opcje, każda, wybierz najlepszą, nie? Nie wiadomo, która lepsza, nie? Taki był ich plan. Ten film to pokazuje i to oczywiście tam 10% tego, no ale nie można wszystkiego w filmie pokazać. Także róbmy dalej robotę związaną z tym filmem. Bo on, takich ludzi, którzy, wiecie, kazanie Apokalipsie wysłucha bardzo skromna część Polaków, bo traktuje to jako bajki. Przez Kościół katolicki, przez ateizm, przez tam różne rzeczy, traktuje to jako bajki. Ale ten film to jest tu i teraz i to wielu poruszy. Wielu dotknie, że coś tu jest nie tak. I mam nadzieję, że wielu otworzy oczy na tym, jak są trzymani w niewoli, zarówno duchowej, jak i politycznej, i społecznej przez Kościół rzymskokatolicki. Ale do tego potrzebny jesteś ty. Twoje zaangażowanie w internecie, twoje podanie dalej tego filmu. Dlatego to, co Mikołaj powiedział, my musimy ruch stworzyć, a nie tylko telewizję, czy jeden Kościół i tak dalej. My musimy ruch stworzyć w tym momencie historii. Jesteśmy. I żebyście nie myśleli, że to tylko tacy, wiecie, tam pastorzy, gdzieś czytelnicy Biblii, tak sobie mówią o tym końcu świata i mówią o ratunku, to zostawię was z takim naszym utworem pod tytułem Arka, zdaje się, nie? To jest utwór Kaczmarskiego. Budujcie Arkę. Pamiętacie przed czym? Przed potopem. Także tych, którzy chcą teraz się ze mną modlić, to podzielmy się na takie grupy pięcioosobowe i dajmy sobie tam około 4-5 minut w małych grupach, żebyśmy się modlili o wielkie rzeczy w Polsce. Po to ta telewizja powstała, żeby dokonać w Polsce wielkich rzeczy i chcemy je oglądać. Prośmy Króla Królów, Pana wszystkich władców o to, żeby dał nam to w Polsce zrobić i oglądać. A wszystkich zapraszam na piosenkę Kaczmarskiego, żeby nie było, że to jacyś tam nawiedzeni i tak dalej. Wielu słucha, to bard naszej młodości, ale w wykonaniu już pastora Kopcia i naszej oprawie. Ratujcie się przed potopem.
W środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, ale zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym chłop, po barki protiw życie. Ja pracując w dzień i w nocy, mam już burty i pożycie. Budujcie arkę przed potopem, pobądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. się o majątek łudzi, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Buduj się arkę przed potopem, niech was nie bawi głupców kur. Buduj się arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur. Zostawcie kłótnie swe rabotę, wiarę wezwaniu dajcie raz. Buduj się arkę przed potopem, pochłonie was. Z tą łodzią, której możesz się z potopem mierzyć, całowej z burzowej chmury, musisz tylko w to wierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na chłogę, i za późno usta z błotem wypruwają mą przez drogę. Wejście do arki przed potopem, słyszę sterując serce fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Wejdźcie do arki przed potopem, naszych na własne bluzę łez. Wejdźcie do arki przed potopem, zanim Bóg swój wyleje. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem. Wejdźcie do arki przed potopem.